bracia i siostry, jak pamiętacie, kilka tygodni temu zakończyliśmy rozważania na temat pierwszej księgi Samuela. W oryginale Biblii hebrajskiej to jest jedna księga. U nas, podobnie jak Księga Królewska i Księga Kronik, to są dwie księgi, te księgi zostały podzielone, ale normalnie to jest jedna księga. Dlatego trudno, jeżeli mielibyśmy mieć rozważania na temat Księgi Samuela, zakończyć te rozważania w połowie księgi. Więc będziemy kontynuować w najbliższym czasie rozważania na ten temat. Oczywiście, tak jak poprzednio, tak i teraz, będą to fragmenty, wybrane fragmenty do rozważań tej księgi. Nie jest to studium, ale to są takie po prostu myśli ważniejsze, które są zawarte w tych księgach obydwu Samuela. My sobie tutaj staramy przybliżyć, rozważyć, lepiej poznać, zastanowić się nad tymi rzeczami. Myślę, że to jest bardzo pożyteczne, bo powinniśmy Słowo Boże rozważać, powinniśmy się nad nim zastanawiać, bo ono jest pożyteczne ku nauce, do wykrywania błędów w naszym życiu. Także temu służą te rozważania, które tutaj mam. Ja chciałbym powiedzieć, że te rozważania są na podstawie dwóch takich ważnych książek, które jakby są takim szkieletem tych moich rozważań. Przygotowując te kazania, korzystam z tego. To są książki autorstwa Gordona Kedie. Jedna to jest Jutrzenka Królestwa, druga to jest Tyłk Króla. Również korzystam z przeglądu Starego Testamentu Winda Jensena. To są takie pozycje teologiczne, które pomagają mi, żeby, jak to już powiedziałem, ten szkielet, ten główny wątek tutaj wam przedstawić z punktu widzenia teologii. A więc dzisiaj będziemy robić sobie może taki maleńki wstęp jeszcze do tej drugiej księgi Samuela. Chciałbym podać najważniejsze wydarzenia, które są tam opisane w tej księdze. Te wydarzenia to są z życia głównego bohatera tej księgi, Dawida. To pierwszy taki temat to jest rozpacz po śmierci Saula i Jonatana. Później jest temat dotyczący rządu Dawida nad Judeą, a później nad całym Izraelem. Bardzo ważny temat, nad którym się dość szczegółowo zatrzymiemy, rozważymy go, to jest temat grzechu, który jest w tej księdze poruszany. Później jest temat głodu, wojna z Filistyńczykami, spis i zaraza. To tak mógłbym powiedzieć w takim telegraficznym skrócie, co w tej księdze jest, jaka tematyka jest zawarta w tej księdze. Jest to księga historyczna, z mamy kilka ksiąg historycznych w Biblii i te księgi Samuela są księgami historycznymi. I tutaj chciałbym ważną jedną rzecz powiedzieć, że dla Boga troszeczkę inaczej wygląda to pojęcie historii niż dla nas. Dla historyka liczą się fakty i to jest dla niego najważniejsze. Kiedy opracowuje jakąś historię, to przede wszystkim sięga do faktów i na tych faktach opiera to, co pisze. Jeżeli jest rzetelny historyk, to jeśli coś nie ma napisane, to on już nie dorabia swojej historii do tego, tylko po prostu uczciwie mówi, że reszta to są czyste spekulacje na ten temat. My, patrząc na te księgi historyczne, które są w Biblii, musimy zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Dla Boga nie chronologia wydarzeń ma priorytetowe znaczenie. Dla Boga ma znaczenie plan, który On zawarł w tych księgach. I księga Samuela opisuje plan Boży w stosunku do życia Dawida i w stosunku do życia Izraela. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jeżeli popatrzymy na zakończenie, na te ostatnie rozdziały pierwszej księgi Samuela, to tam możemy stwierdzić, że chronologia wydarzeń nie została zachowana. Te rozdziały są jakby wymieszane. Ta historia późniejsza, wcześniej się pojawia, wcześniejsza, później i tak dalej. To nie ma znaczenia. Dla nas znaczenie ma to, co Bóg mówi w tych księgach. Bo my czytamy Biblię po to, aby zbliżyć się do Boga, aby być blisko Boga. I to jest podręcznik, który nas prowadzi do Boga i pokazuje nam, jak my możemy zadzierzyć tą bliską społeczność z Bogiem. I kiedy patrzymy w ten sposób na Biblię, to ja myślę, że unikniemy wielu nieporozumień, wielu kontrowersji. A więc nie chronologia, ale Boży plan, to jest priorytetowa sprawa, która jest zawarta w Biblii. I o tym musimy wiedzieć. I w ten sposób przyglądać się również księgom historycznym. Biblia nie jest podręcznikiem geografii, nie jest podręcznikiem chemii ani fizyki, nie jest podręcznikiem historii, ale jest Bożą instrukcją, jak dostać się do nieba. I my przede wszystkim na tym się skupiamy i chcemy temu poświęcić jak najwięcej czasu. A więc, bracia i siostry, przystąpmy do naszych rozważań. Spójrzmy sobie Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i chciałbym przeczytać wiersz 30. Może, żeby cały kontekst uchwycić, przeczytamy od 29 wersetu. Drugi rozdział czytam Dziejów Apostolskich. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Mamy tutaj w tych referencjach biblijnych odniesienie do drugiej Samuelowej, 30 wierszu. siódmy rozdział, werset 12. Może spróbujemy sobie ten tekst odnaleźć w naszych Bibliach w Starym Testamencie. I też pozwólcie, że przeczytam go. A gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twojego łona i utrwalę Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Bracia i siostry, tak patrząc akurat na ten fragment Słowa Bożego, no, trudno by było, powiem szczerze, dla mnie dojść do tego, że ten tekst mówi o nie tylko potomku Dawida na tronie Izraela, to jest rzecz oczywista, ale mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Chciałbym powiedzieć, że my czasami w naszych interpretacjach biblijnych gdzieś tak się zaciepierzamy, upieramy przy czymś, że to tak na pewno jest. Niedawno z którymś z osób rozmawiałem na temat jakiegoś fragmentu Słowa Bożego i interpretacji tego Słowa i ta osoba mnie zapewniała, że da sobie głowę uciąć, że to tak jest. Dla mnie ta rzecz nie była wcale tak oczywista, bo ona jest dość tak wyznacznie w Biblii napisana. I powiem Wam, że czym dłużej jestem wierzącym, tym te interpretacje uczą mnie pokory. I kiedy czytam kazanie apostoła Piotra z dnia Zielonych Świąt, kiedy on, będąc pod natchnieniem Ducha Świętego, sięga po Stary Testament i interpretuje go i pokazuje Żydom te wszystkie proroctwa, które się spełniły na Jezusie z Nazaretu jako na Mesjaszu, to akurat ten fragment, który Wam zacytowałem, no, jestem pod wrażeniem interpretacji apostoła Piotra. Kiedy ktoś ma objawienie Boże, kiedy jest pod natchnieniem Ducha Świętego, Bóg daje zupełnie inne spojrzenie na Słowo Boże i można odkryć wiele więcej w nim, niż gdy czytamy tak pobieżnie, tak normalnie Biblię. I tutaj mamy do czynienia z czymś takim. Dlatego chciałem zwrócić Waszą uwagę. I na podstawie tego tekstu chciałbym też powiedzieć, że Dawid wiedział, że jego potomek zasiądzie na tronie. Mówił o zmartwychwstałym Chrystusie. To najważniejszy element do zrozumienia drugiej księgi Samuela. Chrystus, Mesjasz, którego typem jest Dawid. To jest to przesłanie, które Bóg zawarł w księdze Samuela. I trzeba było Ducha Świętego jako nauczyciela, aby odkrył te prawdy. Po tysiącu lat przecież Piotr prorokuje w Dniu Zielonych Świąt. Tysiąc lat wcześniej żył Dawid i ta historia jest opisana wtedy. I nagle Bóg daje wgląd w tak dawne sprawy poprzez Ducha Świętego. To jest niesamowite, bracia i siostry, kiedy my możemy w ten sposób czytać Biblię. I Bóg po 2 czy 3 tysiącach lat może dać Tobie światło, objawienie, zrozumienie prawdy, która umykała Ci przez wiele lat, kiedy czytałeś tak pobieżnie Biblię. To jest niesamowite, kiedy odkrywamy, że Słowo Boże jest żywe, że jest prawdziwe i że tam jest ogromna wiedza o Bogu zawarta i niesamowite proroctwa i interpretacja, i odsłonięcie, i objawienie, odkrycie. To jest fascynująca lektura. Ja myślę, że dlatego warto też i otwierać Stary Testament i czytać to. Bo my dzisiaj mamy to zrozumienie, które miał apostoł Piotr w Dniu Zielonych Świąt. Bo ten sam Duch Święty jest obecny w Tobie. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Alleluja. I o warto czytać Biblię. Warto się modlić i prosić, żeby Bóg Ci objawiał, co tam jest napisane. Bóg to rozumieć i brać to do swojego życia. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj czytać tekst z pierwszego rozdziału drugiej księgi Samuela. Będę czytał od wiersza 6 do wiersza 10. A młodzieniec, który mu przyniósł tę wieść, rzekł: przypadkowo znalazłem się na pogórzu Gilboa, a oto Saul stał tam oparty na swojej włóczni, a tu już wozy i jeźdźcy go dosięgali. Wtem obejrzał się i zobaczywszy mnie, zawołał na mnie, więc ja rzekłem: oto jestem. A on rzekł do mnie: kto ty jesteś? Odpowiedziałem mu: jestem Amalekitą. On rzekł do mnie: przystąp do mnie i dobij mnie, gdyż zdrętwienie mnie już ogarnęło, a życie kołacze się jeszcze we mnie. Przystąpiłem więc do niego i dobiłem go. Wiedziałem bowiem, że nie przeżyję swojego upadku. Potem zdjąłem diadem, który miał na głowie, i na ramienniki, który miał na ramieniu, i przyniosłem je oto do mojego Pana. Bracia i siostry, oto relacja człowieka, który przybył do Dawida z wiadomością o klęsce Saula w wojnie z Filistyńczykami. Dawid otrzymał przez wysłańca, przez zwiastuna taką informację. No, wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było internetu, więc trzeba było czekać, aż ktoś przyniesie informację. Były to o wiele spokojniejsze czasy, bo informacje. Bracia i siostry, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że do Polski informacja o tym, że Kolumb odkrył Amerykę, dotarła po 7 latach. Także taka była szybkość, jeśli chodzi o przekazywanie wiadomości. Dzisiaj wiemy w ciągu 7 sekund, co się dzieje w Azji, w Ameryce, w Australii. To jest całkiem inny czas. Ale wtedy były takie czasy, kiedy oczekiwano na wieści i ktoś je przynosił. I oto wieść dotarła do Dawida, przyniósł ją Amalekita, i pochwalił się Dawidowi, że on jest ten, który dobił Saula, przyniósł diadem na ramienniki, jako dowód tego, że Saul już nie żyje. Jeśli pamiętacie pierwszą księgę Samuela i zakończenie, to tam wygląda ta śmierć Saula zupełnie inaczej. Tam nie ma nigdzie mowy o tym, że jakiś Amalekita go dobijał. Ta relacja tutaj jest zupełnie inna niż tamta. Czyżby Biblia się myliła? Czyżby Biblia zaprzeczała
sobie, z jednej księdze tak, w drugiej księdze tak napisane. Ja pamiętam, na początku to było historii naszego zboru, przychodził tutaj taki człowiek, który określił się, że chce być wierzący, powierzył nawet życie Panu Jezusowi w modlitwie, wybierał się nawet do chrztu. Któregoś dnia przestał przychodzić do zboru, ja się wybrałem do niego i zapytałem go, czemu nie przychodzisz do kościoła? A on mi mówi, wiesz, spotkałem mojego znajomego, nauczyciela, i on mi powiedział, że w Biblii jest 2000 błędów. Co będę czytał, co będę chodził, szkoda mojego czasu. To tak go posłuchałem. Mówię, pokaż mi choć jeden z tych 2000 błędów. On tak popatrzył, pomyślał i nic. Nie potrafił mi żadnego z tych błędów pokazać. Myślę, że gdyby znał ten fragment, pewnie by mi pokazał, popatrz, tu jest jedna relacja w tej księdze, tu jest zupełnie coś innego opisane, więc co to warte jest czytanie tej Biblii, jak ona jeden fragment drugiemu zaprzecza. No, moi drodzy, przeciwnicy Słowa Bożego mają materiał do takich rozważań na pewno, kiedy czytają jakiś taki fragment z Biblii. Jak my powinniśmy na to spojrzeć? Ja myślę, że wyjaśnienie tej historii jest trywialnie proste. Po prostu mamy tutaj do czynienia z kłamstwem. Amalekita, kiedy składa relację Dawidowi, po prostu kłamie. Poza informacją o śmierci Dawida i o tych namiennikach i diademie, który przyniósł, reszta, wszystko co mówi, to jest kłamstwo. I ta historia ma proste wyjaśnienie. I możemy rozwiązać jeden z 2000 błędów w ten sposób. Także zachęcam Was, bracia i siostry, do badania, do studiowania Słowa Bożego. Jest wiele książek, które zajmują się też i interpretacją tych fragmentów, które bywają pozornie sprzeczne, czy trudne do wyjaśnienia. Także zachęcam Was do tego typu lektury. A tu dzisiaj przy okazji naszych rozważań jeden z takich pseudobłędów chciałbym właśnie Wam pokazać. No i cóż dalej się dzieje z tym Amalekitą? Pójdźmy dalej, jeśli chodzi o naszą historię. Wiersz 14. A Dawid rzekł do niego, jakże nie bałeś się podnieść swojej ręki, aby zabić pomazańca pańskiego? No i tutaj ten Amalekita został zbity z pantałyku, bo spodziewał się wielkiej nagrody ze strony Dawida, bo przecież miał świadomość tego, że Saul nastawał na życie Dawida. I on powiedział, że zabił wroga Dawida, więc spodziewał się wielkiej nagrody. Tymczasem Dawid mówi, jakżeś to, ty podniósł rękę na pomazańca Pana, przecież Saul był namaszczony przez Boga na króla. I jak wiecie, Dawid, choć wiedział, że będzie królem, szanował tę decyzję Boga i nie opierał się przy tym, aby odebrać władzę Saulowi. Choć wiedział, że to jest nieuchronne. Szanował Bożego pomazańca. Szanował Boży plan. Boży plan był do życia z
Saula i był Boży plan do życia Dawida. I Dawid nie wybiegał przed szereg, ale pilnował swojego czasu, który naznaczył Bóg. To jest bardzo ważne w naszym życiu, żebyśmy, bracia i siostry, nie wybiegali przed szereg, nie wyprzedzali Boga w naszych decyzjach, ale czekali, aż On to zadecyduje i On to uczynił. Miałem w życiu wiele takich sytuacji, często Wam tutaj opowiadałem, kiedy wydawało się, że sytuację można rozwiązać w taki ludzki sposób, ale wolałem poczekać, aż Bóg sam dokona rozwiązania w tej sprawie. Kiedyś pamiętam taką osobę, która rozwiodła się z człowiekiem, który chodził do naszego zboru. I spotkałem ją kiedyś na ulicy i rozmawialiśmy o tym. I ten człowiek zmarł. Ja mówię, wiesz, to było krótko po tym rozwodzie. Ja mówię, najlepsze rozwody daje Bóg. To już wtedy nie potrzebuje żadnych papierów. I powiem Wam, widziałem, że ta kobieta bardzo to przeżyła. Widziałem, że żałowała tej swojej decyzji. Miałaby czystą sprawę. Ona tego człowieka wodziła po sądach kościelnych, bo ona była w kościele katolickim, on przychodził do zboru zielonoświątkowego, był problem. I chciała katolickiego rozwodu. I dostała. Ale Bóg daje najlepsze rozwody, bracia i siostry. Bóg ma swój czas, swój plan do życia każdego człowieka. I Dawid o tym wiedział. I oto ten człowiek przychodzi i mówi, zabiłem Saula. I kiedy nagle zorientował się, że Dawid wcale tego nie pochwala, znalazł się w pułapce własnych ust. Nie mógł już nic zrobić. Wiecie, jaka decyzja była Dawida? Dawid powiedział do sługi za to, że zabił króla, to jest królobójca, poniesie śmierć. I ten człowiek poniósł śmierć, ten Amalekita. Przyniósł na ustach swoich kłamstwo. Pamiętacie, kto jest nazwany w Biblii ojcem kłamstwa? Szatan, diabeł. My dzisiaj tak sobie lekko niejednokrotnie podchodzimy do kłamstwa. A ja, bracia i siostry, chciałbym Wam przeczytać z objawienia Jana, 21 rozdział, 8 wiersz. Tam jest napisane, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Wszyscy kłamcy znajdą się w tym samym miejscu, co pozostali wielcy grzesznicy. Nam się wydaje, że kłamstwo to jest jakiś taki grzeszek. Dla Boga to jest bardzo poważna sprawa. Kłamstwo pochodzi od ojca kłamstwa, którym jest diabeł, a diabeł jest przeciwnikiem Boga. Dlatego nie lekceważcie sobie tego w swoim życiu. Kłamstwo wiedzie do śmierci. Druga śmierć. W przypadku Amalekity zaraz został wykonany wyrok. Za jego kłamstwo poniósł śmierć. Powiedział, że zabił Saula. No to umrzesz tak. Nie było szans już tego odwołać. Bracia i siostry, pójdźmy dalej, jeśli chodzi o naszą historię. Drugi rozdział. Przeczytamy od pierwszego wiersza. Potem pytał Dawid Pana, czy mam ruszyć do któregoś z miast judzkich? A Pan Pan mu odpowiedział: ruszaj. I pytał jeszcze Dawid: dokąd mam ruszyć? A on odrzekł: do Hebronu. I ruszył Dawid wraz z obiema swoimi żonami, Achinoam z Jezreela i z Abigal, wdową po Nabalu z Karmelu. Również ludzi, którzy byli przy nim, sprowadził Dawid, i to wszystkich z rodzinami, i osiedlili się w osadach około Hebronu. Wtedy przyszli mężowie z Judy i namaścili tam Dawida na króla nad plemieniem Judy.
Moi drodzy, jest coś, co mnie uderza w tym tekście. Zaraz na początku. Dawid miał, powiedzmy, sytuację klarowną. Saul został pokonany. Saul nie żył. Izrael nie miał króla. Pamiętacie, wiele, wiele lat wcześniej, kiedy w domu Isaego pojawił się Samuel, namaścił Dawida na króla. I Dawid wiedział, że on jest namaszczony na króla. I on mógł od razu wejść na tron i powiedzieć: jestem królem. Słuchajcie, już dawno byłem namaszczony, tylko czekałem na śmierć Saula. A nie widać w Dawidzie pośpiechu. Nie widać rozgorączkowania tego, że on jest teraz królem. I to namaszczonym przez Boga. Dawid czeka na słowo od Pana. I kiedy te wszystkie wydarzenia się rozegrały, on zaczął pytać Pana: co mam robić? Ilu z nas, kiedy przychodzi im podjąć decyzje, które wydają się jasne i niepodlegające jakiejś dwuznaczności, pytać o to jeszcze Pana? Dawid był człowiekiem wierzącym, był głęboko wierzącym człowiekiem. Był sługą Bożym. Dlatego on nawet w sprawach oczywistych pytał Pana, co ma robić. Czy to na pewno jest wola Boża, żeby on to czy tamto czynił. I zapytał, gdzie ma iść. Gdzie ma osiąść. I dostał informację, że ma iść do Hebronu. Dzisiaj w Hebronie żyje 400 Żydów, którzy otoczeni są takim murem, żyją w takim getcie naokoło to miasto Arabów pełne, i tam jest taka niewielka enklawa tych ortodoksyjnych Żydów, którzy pamiętają o tym, że w Hebronie Dawid miał tą pierwszą stolicę Izraela. To przecież jeszcze Jerozolima była niezdobyta. Zanim zdobył Jerozolimę, miasto Dawidowe, to osiadł na 7 lat w Hebronie. I przez 7 lat cierpliwie czekał tam na Bożą wolę. Pomimo tego, że namaścili go na króla Judy, ale nie był jeszcze królem całego Izraela. Czekał na swój czas. Bracia i siostry, zamiast polegać na własnym rozumie, Dawid czekał na decyzję Pana w jego sprawie. Jest taki bardzo ciekawy tekst, który chciałbym z wami dzisiaj przeczytać. On jest z Przypowieści Salomona. Odnajdźcie sobie w waszych Bibliach Przypowieści Salomona, rozdział 3. Warto w ogóle cały ten 3 rozdział sobie przeczytać. Ja tylko może 5, 6 wiersz przeczytam. Jest tutaj napisane: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego.
Jeśli chcesz, żeby Bóg prostował ścieżki w twoim życiu, to nie polegaj na własnym rozumie, ale zaufaj Panu. Dawid mógł być mądry i według własnego uznania pokierować historią Izraela. Ale Dawid czekał na słowo Pana. Czyż 20 kilka lat wcześniej on był już namaszczony na króla. Miał prawo się niecierpliwić. I oto Saul już wierzył. On wiedział, że jest prawowitym władcą Izraela. I czekał 7 lat w Hebronie. Czekał, jak Bóg pokieruje dalej jego życie. Bo on wiedział, że to nie on kreuje historię świata, ale Bóg kreuje historię świata. I że to Bóg ma plan w stosunku do niego i całego narodu izraelskiego. Dlatego on nie chciał wyprzedzać Boga. On nie chciał tych planów gdzieś popsuć, czegoś namotać, tak jak my to potrafimy w naszym życiu. A potem mówimy, Boże, czemu nas nie ratujesz? Jestem sługą Twoim. Patrz, byłem pewny, że to jest Twoja wola. Pytaje się Pana, no po co, jak widać, byłem okiem, że to jest wola Pana, zrobiłem to i patrz. Nie wyszło. Może zrobiłeś nie w tym czasie, w którym Bóg chciał. Dawid czekał latami, aby zasiąść na tronie Królestwa Izraela. Ale wiedział, że Bóg go w końcu tam doprowadzi, ponieważ było proroctwo, które mówiło o potomku Dawida na tronie Izraela. Tym potomkiem miał być Salomon, a w przyszłości będzie, czy jest już, Mesjasz, który Jezus Chrystus. Halleluja! Dawid był posłuszny Panu i realizował wolę Pana. Zaufał z całego serca Bogu i nie polegał na własnych myślach, na własnych umiejętnościach, ale zdał się na Boga. To niezwykła umiejętność człowieka wierzącego. Czy posiadłeś tą umiejętność w swoim życiu? Czy potrafisz żyć tak jak Dawid? A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, mówi Słowo Boże. Jakże możesz być, żyć z wiary, kiedy robisz wszystko po swojemu? A Bóg ma się dopasować do twojego planu. I jak ci coś nie wychodzi, to wtedy na kolana, Boże, ratuj, pomóż. Jeśli chcesz, żeby Bóg prostował twoje ścieżki, to nie polegaj na swoim rozumie, ale zaufaj Panu. To Dawid doskonale znał i tego się trzymał. I to pozwalało mu przejść przez życie z Bogiem. Bracia i siostry, śmierć Saula nie oznaczała prostej drogi do tronu, ponieważ żył jeden z synów Saula. 3 synowie polegli z Saulem na wzgórzach Gilboa. Między innymi jeden z nich był przyjacielem Dawida. Pamiętacie kto? Jonatan. Oni zginęli. Król i książęta zginęli. Ale został Iszboszet. I on żył. Dlatego jeden z tych generałów Saulowych, Abner, postanowił, że to Iszboszet będzie królem. I walczył o królestwo dla niego. I 7 lat w Izraelu toczyła się wojna domowa. I z powodu tego pojawiła się zdrada i morderstwo, bo właśnie zabójstwa, zdrady były instrumentem ówczesnej polityki w Izraelu. Tam w ten sposób próbowano załatwiać sprawy pretendentów do tronu. I ta wojna 7-letnia kończy się zamordowaniem Abnera i Iszboszeta. Dawid nie maczał palców w tym. Wyprawił wspaniały potrzeb Abnerowi. On się nie mścił na wroga. On czekał, aż Bóg rozwiąże wszystkie sprawy w jego życiu. To był niesamowity człowiek, który miał niesamowitą cierpliwość i przeogromną wiarę. I powiem wam, nasza wiara w jakiś sposób jest połączona z cierpliwością. I wykładnią wiary jest cierpliwość. Jeśli my tracimy cierpliwość do Bożych proroctw, do Bożych obietnic i zaczynamy coś robić po swojemu, to pojawiają się wokół nas problemy. Kiedy wyprzedzamy Boga, kiedy wyprzedzamy naznaczony przez Pana czas i próbujemy coś sami skonstruować w naszym życiu, wtedy pojawiają się problemy. Dawid był w Hebronie, Dawid czekał na rozwiązanie tych wszystkich spraw. Toczyła się wojna i w którymś momencie Abner zrozumiał, że ta wojna jest przegrana dla niego. I wszedł do Dawida i powiedział: ty jesteś naznaczony przez Pana. Ty masz być królem. On wiedział, ale walczył o coś, co wydawało mu się bardziej korzystne, bo wtedy być może Iszboszet byłby marionetkowym królem, a Abner tak naprawdę by rządził Izraelem. Być może o to mu chodziło. Ale któregoś dnia zrozumiał, że jest przegrany i przyszedł do Dawida. I Dawid go przyjął. Nie szukał zemsty. Abner został potajemnie, wbrew Dawidowi, zamordowany przez innego z generałów Dawida, przez Joaba. I Dawid pozbawił Joaba na jakiś czas dowództwa w związku z tym przewinieniem. Dawid nie chciał śmierci Abnera. Skrytobójczo również został w czasie snu zabity Iszboszet. I tak sprawa królestwa Saula została rozwiązana. Nie było następcy synów Saula. Droga Dawida była otwarta do tronu. W 5 rozdziale 2 księgi Samuela czytamy w wierszu 12: i poznał Dawid, że to Pan ustanowił go królem nad Izraelem i wyniósł wysoko jego królestwo ze względu na swój lud izraelski. Bracia i siostry, któregoś dnia Dawid poznał, że Pan ustanowił go królem. Zobaczył, że jest potężny. W 10 wierszu czytamy: i wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. I on zobaczył, że rzeczywiście jest królem. Nie musiał się ubiegać do żadnych intryg, żeby osiągnąć swoje cele. Był tak potężny w Izraelu, że nikt już nie kwestionował tego, że Dawid jest królem. I Dawid stał się wkrótce królem całego Izraela. Wszystkie plemiona Izraela uznały, że Dawid, syn Isajego, jest królem Izraela, namaszczonym przez Pana. Mąż według Bożego serca. Saul był mężem według ludzkiego serca. I teraz rozpoczęły się Boże rządy przez namaszczonego sługę Pana w Izraelu. I powiedzielibyśmy, no to muszą być cudowne, wspaniałe rządy. To nic, tylko składanie ofiar Panu, modlitwy, nabożeństwa, błogosławienie Pana, ogólna szczęśliwość narodu, żadnych wojen, Pan broni granic tego cudownego królestwa, które ustanowił i postawił Dawida na jego czele jako pomazańca swojego. byśmy powiedzieli, to jest wreszcie kraina szczęśliwości. Wreszcie Boży plan przyszedł do miejsca właściwego i zaczyna się Boża historia toczyć w Izraelu. Ale bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, jakże przewrotne jest serce człowieka. I jakże kruchy i słaby jest człowiek. I kiedy będziemy czytać dalej tę księgę i w następnych tygodniach rozważać te historie, które są przed nami, a bardzo ciekawe i bardzo życiowe historie są przed nami, to zobaczycie, jak wiele się będzie działo czegoś, czego byśmy nie przewidzieli, czego byśmy się nie spodziewali podawić. A jednak to się wydarzyło. I myślę, że Biblia jest piękną księgą, bo ona jest księgą prawdziwą. To jest księga, która mówi prawdę o życiu człowieka. To ona nie idealizuje życia człowieka. Jeśli Dawid mógł zbłądzić, to może zbłądzić każdy człowiek. Dzisiaj ludzie, kiedy widzą upadek jakiegoś autorytetu, zwłaszcza w kościele, podnoszą wielki lament, jakże mógł taki człowiek i jemu to się mogło przydarzyć. Niemożliwe. Bóg był przecież z nim. Bóg czynił rzeczy przez niego. To coś niesamowitego. Ale tak było z Dawidem. Bóg był z nim. Tutaj czytamy, i wzrastał Dawid w potęgę, a Pan, Bóg zastępów, był z nim. 5:10, 2 Samuela. Bóg był z nim. Zobaczcie, co się wydarzyło dalej w życiu Dawida i w życiu Królestwa Izraela. Ale to już będziemy te wydarzenia śledzić za tydzień. A dzisiaj, kiedy staniemy do modlitwy, bracia i siostry, za chwileczkę, myślę, że będziemy mieć przed oczyma ten tekst. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Ja myślę, że dzisiaj powinniśmy poprosić Pana, aby nas tego nauczył. Bo jeśli zaczynamy na naszym rozumie polegać i na tym, co widzą nasze oczy, zaczynamy mieć problemy w naszym życiu. A więc przyjdźmy do Pana z tą myślą i poprośmy Pana, aby poprowadził nas i aby prostował ścieżki dróg naszych. Amen. Powstańmy do modlitwy.